Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
A dziś naszym gościem jest pan profesor Andrzej Radzikowski, pediatra i wakcynolog, specjalista z dziedziny medycyny zajmującej się szczepieniami ochronnymi. Witam serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry.
Dzień dobry wszystkim.
No powiedzmy może jeszcze naszym radiosłuchaczom, gdzie te straszliwe korki?
No, jestem na Nowym Świecie, ale jadę z moim ukochanym kierowcą, także mogę swobodnie rozmawiać.
Świetnie. Panie profesorze, 90% rodziców w Polsce nadal stosuje się do obowiązującego kalendarza szczepień. Możemy zatem powiedzieć, że istnieje silna świadomość dotycząca konieczności szczepień dzisiaj?
No, ja myślę, że jest bardzo silna, ale była silniejsza. W dalszym ciągu na szczęście ci, którzy się nie szczepią, czyli jak to bardzo fajnie powiedział jeden z wykładowców, jadą na gapę, to znaczy korzystają z tego, że wszyscy się szczepią, to jest na szczęście margines.
Co mówią badania na temat skuteczności szczepień, jeśli na przykład dzieci zaszczepimy przeciwko ospie, to ile procent wynoszą szanse, że tej choroby nie będą przechodzić?
No, akurat to szczepienie jest bardzo skuteczne, ale są szczepienia nie czarno-białe, tylko z odcieniem szarości. To znaczy, mimo że jest możliwość zachorowania, no tak jest z rotawirusem. No, szczepienia małych dzieci, bo to tylko dotyczy małych dzieci, jednak można zachorować mimo szczepienia rotawirusowego, ale to ta choroba jest łagodna i wykazano, że rzadko takie przypadki wymagają kroplówki, pójścia do szpitala i tak dalej. No ale to jest szczepienie ważne, ale nie najważniejsze.
A które szczepienia dzisiaj są najważniejsze, panie profesorze?
My nie mamy wątpliwości i Światowa Organizacja Zdrowia zresztą to samo. Najważniejsze to jest zabezpieczenie przed tymi bakteriami tak zwanymi otoczkowymi. Tymi, którym, no tak w języku potocznym, powodują zapalenie opon mózgowych i sepsę. To jest pałeczka hemofilna. Mamy szczepienia od dawna w Polsce, na szczęście obowiązkowe, czyli bezpłatne. Szczepienie nareszcie doczekaliśmy się szczepienia powszechnego przeciw pneumokokom. To jest szczepienie, które nie tylko zabezpiecza przed zapaleniem opon mózgowych i sepsą, ale także, jak się okazuje, przed zapaleniem płuc i także przed zapaleniem bakteryjnym zapaleniem ucha środkowego. Ale w ogóle ta szczepionka została wymyślona z intencją przede wszystkim, żeby zapobiec najgroźniejszym chorobom, a okazała się, że jej skuteczność przeszła nasze oczekiwania. I to jest ogromny sukces. My się strasznie z tego cieszymy, że mamy nareszcie bezpłatne, a nie tylko dla dzieci zamożnych rodzin, szczepienia przeciwko pneumokokom. I w ogóle Światowa Organizacja Zdrowia mówi, szczepienie przeciwko pneumokokom priority, czyli rzecz najważniejsza.
Mówimy tutaj o Światowej Organizacji Zdrowia, ale przecież takie kraje rozwinięte jak Niemcy czy Szwecja, no tam nie obowiązuje ten kalendarz szczepień, tak?
Jak najbardziej obowiązuje kalendarz szczepień.
Ale nie ma tego obowiązku szczepień. Rodzice mogą sami zdecydować o tym.
Słowo obowiązkowe w Polsce to trzeba wziąć w cudzysłów. Ten przepis ma charakter prewencyjny, ma charakter taki ostrzegawczy, ale słowo obowiązkowe de facto dotyczy szczepień refundowanych. Przy czym niewątpliwie dla bardzo wielu ludzi, dla szerokich odbiorców, to fakt obowiązkowości wzmacnia bardzo zaufanie do tych szczepionek. A to, że dopiero mamy pneumokoki teraz obowiązkowe, powtarzam w cudzysłowie, to była kwestia zakupu. To są wszystko bardzo drogie leki. To nieprawda, że firmy farmaceutyczne biją się i starają nam się wmówić pewne szczepienia. Jest całkiem odwrotnie. Szczepień na świecie brakuje.
Na co jeszcze powinny być dzisiaj szczepionki?
No, szczepionki te, które są w Polsce jako tak zwane obowiązkowe, no to są niezbędne. To jest to niemowlęce szczepienie przeciwko kokluszowi. To jest szczepienie przeciwko odrze świńcej różyczce. Ale ja bym powiedział, że następne, najważniejsze, to jest przeciwko wszczepiennemu zapaleniu wątroby, który jest od 1994 roku już bezpłatne i Bogu dzięki, że dotyczy noworodków, bo zabezpiecza noworodki przed nawet zakażeniem od matki. Więc to jest chyba też jedne z najważniejszych szczepień.
Panie profesorze, ja wrócę jeszcze do tego.
Ogromny sukces w Polsce. Jeszcze w latach 90. było do 20 tysięcy nowych przypadków szczepiennego zapalenia wątroby, czyli zagrożenia marskością wątroby, czyli zagrożenia rakiem w rezultacie wątroby, a teraz to jest nie więcej jak 1000 takich przypadków. Więc sukces jest ogromny i to sukces Polski. I ten sukces już się zarysowywał nawet przed wprowadzeniem tych obowiązkowych szczepień, bo ludzie za własne pieniądze się w Polsce szczepili.
Ale skąd taka sytuacja, że choroby zakaźne zaczynają na powrót występować między innymi w Szwecji, o czym mówił minister Konstanty Radziwiłł, gdzie nie ma właśnie obowiązkowych szczepień?
To wynika właśnie z tego poluzowania i z tego pojęcia, że w bardzo wielu krajach nie ma w nazwie obowiązkowych, tylko to jest wolny wybór rodziców. Ja zresztą jestem zdecydowanie, że o leczeniu dzieci i nawet zabezpieczaniu ich decydują rodzice. Chociaż naturalnie przecież jeśli rodzice zdecydowanie działają na szkodę swoich dzieci, to prawo powinno wkraczać. No ale powiedzmy, że dopóki większość ludzi rozsądnie szczepi swoje dzieci, to ten margines, ja tutaj mówię margines, trochę pejoratywnie chcę to określić. Ten margines jest zabezpieczony. Jedzie na gapę. Jedzie na gapę. Po prostu dzięki temu, że inni się szczepią, to on się nie szczepi i mówi, o proszę, ja się nie szczepię, nic mi nie jest.
Aha, czyli dzięki temu, że większość osób się szczepi, tak to nie chorują te osoby, które nie są zaszczepione, tak?
To jest znane zjawisko i w świecie zwierzęcym. Nazywa się to odporność stadna. Wystarczy zaszczepić 80% stada i reszta jest bezpieczna, a w odniesieniu do ludzi nazywa się odpornością populacyjną. I na tej odporności populacyjnej jadą przeciwnicy szczepień. Aż pewnego dnia namówią większy odsetek ludzi, skończy się ta odporność populacyjna i skończy się tą epidemią. I tak było na Ukrainie. Wrócił dyfteryt, błonica, który od dawna w ogóle na oczy. Ja nie widziałem ani jednego przypadku w swoim życiu, przy moim 50-letnim praktykowaniu medycyny dziecięcej. W Londynie, po tym oszukaństwie tego człowieka, który napisał, że od odry świnki różyczki jest autyzm, wróciła na jakiś czas odra. Było kilka przypadków śmiertelnych, bo to ciężka choroba. To nie jest błaha choroba i często wikłana. Także jeżeli przekroczy się ta granica rozsądku, wrócą epidemie.
Czyli tak.
Słowo obowiązkowy powinno w pewnym sensie dotyczyć tego, że jeśli nie szczepisz się obowiązkowo, to nie masz prawa korzystać ze zwykłych przedszkoli, nie masz prawa korzystać, możesz prowadzić swoje, tak jak w Stanach Zjednoczonych jest taka sekta Amisze. Oni się nie szczepią, żyją w swoim środowisku.
Mają kilka żon.
Kilka żon, w swoim środowisku się żenią i proszę bardzo.
Panie profesorze, tylko podsumujmy. Nie wszystkie kraje wprowadziły ten obowiązek szczepienia dzieci i w rezultacie w Europie obserwuje się, no taki można powiedzieć, nawrót chorób zakaźnych.
Jest poluzowanie i już mamy w Niemczech przypadki odry.
Czyli kraje rozwinięte także.
Ja właśnie mówię o krajach rozwiniętych. I ja myślę sobie, że ludzie ze środowiska antyszczepionkowego to są ludzie, którzy pretendują do wyższego wykształcenia. Akurat ludzie, którzy stanowią elitę tego środowiska, to nie są lekarze. To nie są lekarze. Ale w każdym razie właśnie ludność wiejska szczepi się w bardzo wysokim stopniu. Środowiska robotnicze szczepią swoje dzieci. To, co się nazywa, no to jest pejoratywne określenie. Głównie myślę, że to środowisko antyszczepionkowe trochę chyba się bierze z tego, co to jest pejoratywne określenie, lemmingów, prawda, to jest to środowisko.
Panie profesorze, kiedy rodzi się pierwsze dziecko, to my rodzice mamy najwięcej dylematów. Czy zaaplikować dawkę 5 w jednym, czy 6 w jednym, a może wystarczy ta wersja oznaczona tylko cyfrą 3. No najczęściej po takiej dawce dziecko oczywiście tak mocno śpi, gorączkuje. A jakie inne objawy powinny nas, rodziców, zacząć niepokoić?
To są akurat... Czy 3 w jednym, czy 6 w jednym, czy 10 w jednym, ja już powiem, nie ma takich, to nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia działań ubocznych. To nie ma żadnego znaczenia, bo to angażuje promil, nawet ułamek promila naszych możliwości odpornościowych. Natomiast czy po jednej, czy po 6 może być gorączka? Zdecydowanie. To jest białko. To jest obcy cukier i na to jest reakcja gorączkowa. Jak ja byłem dzieckiem, to mówiło się, że jeśli nie gorączkuje dziecko po szczepieniu, to znaczy szczepionka się nie przyjęła. Tak nie jest, to nieprawda. W większości przypadków po tych czy 5 czy 6 w jednym dzieci nie gorączkują, nie mają żadnych objawów, nie są senne. A jak są senne, to dlatego, że gorączkują bardzo często. Te, które gorączkują, to oczywiście dziecko, które gorączkuje, jest senne. To jest znana rzecz. Natomiast nieprawda, że te szczepionki 6 w jednym częściej powodują uszkodzenie układu nerwowego. To jest po prostu nieprawda. Co więcej, ja myślę, że osoby, które głoszą to jednak chyba się do nich dotarło. Ale to jest ich sposób na życie. To jest ich działalność. Oni w tym widzą jakąś formę działalności, zaistnienia w mediach.
Panie profesorze, ale istnieje jednak grupa neurologów, która twierdzi, że istnieją szczepienia, których trzeba odradzić konkretnej grupie dzieci. No nie wiem, która cierpi na padaczkę.
I to bardzo neurolodzy, którzy są, my to nazywamy w medycynie, niedoczytani. Niedoczytani, czyli po prostu są zamknięci. Wszystkie badania wykazały, że dzieci z uszkodzeniem układu nerwowego. Już dam skrajny przykład. Padaczka. Prawda? To jest zdecydowana choroba. Poza jedną, jedyną, rzadką postacią padaczki zdecydowanie mogą się szczepić. Tylko postępujące choroby układu nerwowego.
Na przykład?
No, są takie, które w dalszym ciągu jakiś proces degeneracyjny trwa. Są przeciwwskazaniem do szczepień albo względnym przeciwwskazaniem. Natomiast dziecko z porażeniem mózgowym, dziecko uszkodzone na skutek urazu okołopo, tym bardziej musi się szczepić. Ja powiem coś skrajnego. Dzieci z autyzmem, prawda? My nie znamy przyczyny autyzmu, ale jest to niewątpliwie ciężka choroba.
Ale panie profesorze, czytamy artykuły, które dowodzą, że to właśnie szczepionki powodują autyzm. Ile w tym prawdy? Jakie mamy na to dowody?
No przecież zrobiono dziesiątki badań. Ostatnie wielkie badanie, to się nazywa metaanaliza. Zrobiono badania kontrolne, takie, gdzie jest grupa dzieci z autyzmem nieszczepionych i w ogóle nieszczepionych, bo jest coraz większa grupa dzieci, które mają, na przykład w rodzinach, który się pojawił autyzm, matki już nie szczepią dzieci. I to jest usprawiedliwione. One posłyszały tą wiadomość i mają prawo właśnie unikać szczepień. I one, te dzieci też chorują na autyzm. I to udowodniono, że czy szczepisz, czy nie szczepisz, to autyzm się rozwija. Nie ma żadnego związku ani z tiomersalem, tą substancją, która jest zawarta, ani z aluminium, ani ani sama szczepionka nie sprzyja autyzmowi. No, to są wielkie badania podsumowane, to ma największe znaczenie w nauce, metaanalizą. To znaczy, to ostatnia taka wielka metaanaliza z 2014 roku, było no, 10 tysięcy dzieci przebadanych w grupie tak zwanych badaniach kohortowych, to są takie mniej wiarygodne badania obserwacyjne, i drugie, kontrolne, to już najwyższej klasy badania, drugie około 10 tysięcy i absolutnie nie ma związku odra, świnka, różyczka, szczepienie, ani tiomersal, od dawna zresztą ich nie ma. Z tiomersalem jest ciekawa sytuacja, już dawno nie ma tiomersalu, a nadal autyzm się pojawia.
Panie profesorze, jak wygląda procedura, jeśli jednak dziecko po szczepieniu traci przytomność na przykład, dostaje drgawek, jakim organom wówczas się to zgłasza? Kto odpowiada za to, jeśli szczepionka dziecku zaszkodzi zgłasza. Jednak?
Do sanepidu. O, właśnie mogę powiedzieć. Ja taką rzecz przeżyłem jako lekarz i jako ojciec przeżyłem taką rzecz. Jako ojciec 40 lat temu moje dziecko miało ciężką reakcję poszczepienną.
Jaka to była szczepionka?
Jeden nas tam 10 tysięcy, akurat trafiło dziecko lekarskie. Ten mój synek jest teraz dyrektorem banku, więc nie został uszkodzony. No, ale w każdym razie zgłasza się do sanepidu. Zresztą my bardzo tego pilnujemy. Przynajmniej ja w swojej praktyce, gdzie szczepię dziesiątki dzieci szczepię, jak jakaś jest sytuacja, od razu zgłaszamy do tego. Tak.
Panie profesorze, czy szczepionka może stracić na swojej ważności w wyniku tego, że na przykład będzie źle przechowywana?
Jak najbardziej. Są bardziej lub mniej termostabilne. To jest bardzo ważna rzecz. Dlatego my jesteśmy bardzo przeciwni temu, żeby szczepionki, to była zresztą kontrowersja ze środowiskiem aptekarzy, żeby szczepionka była kupowana w aptece i donoszona do przychodni i przychodnia korzysta z takiej szczepionki. To jest bardzo nieprawidłowo.
Ja też się z tym spotkałam. Słyszałam właśnie od pań pielęgniarek, że proszę iść zakupić szczepionkę do apteki tuż obok.
Nie. Powinno się korzystać z szczepionki, bo chodzi głównie o te zalecane, bo obowiązkowe są na miejscu. Ale powiedzmy, że zalecanych nie ma. To jest niedobry sposób, żeby... Ja bardzo tego nie lubię i zasadniczo z tego nie korzystam.
Z czego szczepionki?
W tej przychodni, w której jestem, szczepionki są w lodówce, przyjeżdżają w lodzie, nie zamrożone, ale ochłodzone, i są konserwowane w lodówce, nie w zamrażalniku oczywiście, i z nich się korzysta. Ja jestem wtedy pewny, że ona nie straciła swojej aktywności.
A, bo profesor widzi po prostu to na własne oczy, a w aptece te szczepionki nie są w lodówce?
Są w lodówce, ale pacjent jeden przewiezie w bagażniku, a drugi przewiezie w kieszeni, a trzeci przewiezie... Tam tak zwany łańcuch zimny zostaje przerwany w momencie zakupywania.
No to weźmy to pod uwagę. Jeżeli usłyszymy taką propozycję, tak? To odmówmy, no albo zaproponujmy inne rozwiązanie, tak?
Tak. Dobre przychodnie, i te publiczne, i te niepubliczne, mają szczepionki w lodówce.
Pytam o te szczepienia dzisiaj, bo od 4 lat coraz więcej rodziców jednak odmawia szczepienia swoich dzieci. W 2016 roku ta liczba wynosiła 23 tysiące osób.
To już bardzo dużo, bardzo dużo.
To jak, panie profesorze, długo, nie wiem, tak jak pan profesor dzisiaj powiedział podczas naszej rozmowy, pojedziemy na tej odporności?
No, to zależy. Każda choroba. Są choroby, co nie daj Boże, żeby, bo się bardzo rozprzestrzeniają. Właśnie odra, świnka, różyczka. Myślę, że jeśli odsetek nieszczepionych przekroczy 20%, to epidemia, pierwsza wróci epidemia odry, bo ona jest wyjątkowo, jak to się mówi, lotna i zjadliwa. No i jest jeszcze przecież taka jeszcze bardziej lotna choroba, ospa wieczna, do której też nie ma szczepień obowiązkowych, ale bardzo, bardzo namawiamy.
Czyli 6-letnich chłopców także warto zaszczepić przeciwko ospie? Ale może lepiej na wiosnę, nie teraz?
Jeśli nie chorował, koniecznie. Bo ospa sama w sobie nie taka straszna choroba, ale bardzo obniża odporność na inne choroby. I nawet powoduje nieraz bakterie, które są już okiem znane, taki paciorkowiec ropotwórczy, to powoduje anginę, to się urywa z łańcucha nieraz po ospie i może spowodować sepsę. Ale powtarzam, to są bardzo duże wysiłki finansowe dla rodziców. Ja jestem za, ponieważ ja mam dużo w praktyce wielodzietnych rodzin, ja jestem bardzo oględny właśnie w namawianiu do szczepień, przede wszystkim namawiałem do pneumokoków. Teraz, kiedy już są pneumokoki za darmo, namawiam do meningokoków, bo to jest druga bardzo groźna bakteria i też i to jest jeszcze szczepieniem, jak to się mówi, zalecanym. Jak stoję pod radiem, dojechałem pod radiem.
A właśnie kończy się teraz nasza rozmowa, panie profesorze, ale możemy zaraz się uścisnąć, zrobimy chociaż sobie pamiątkowe zdjęcie. Pan profesor Andrzej Radzikowski, mówiliśmy dzisiaj o szczepieniach. No, w sobotę zresztą miała miejsce konferencja szczepienia między nauką a ideologią pod patronatem księdza arcybiskupa Henryka Hozera w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej. Na sali znalazła się także grupa przeciwników szczepionek. Serdecznie dziękuję, panie profesorze, i zapraszam.
Bardzo dziękuję, idę na górę.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.